Drogi księże proboszczu, gospodarzu tego sanktuarium, drogi księże Jarosławie, nasz gościu, drodzy pielgrzymi z grupy Bożych Cyganów i drodzy parafianie przeżywający trzeci dzień naszych misji parafialnych. Pierwszego dnia w sobotę przyglądaliśmy się Maryi, najbardziej niezwykłej kobiecie w historii ludzkości. Podziwialiśmy jej wiarę, nadzieję i miłość w każdej sytuacji. Modliliśmy się o kobiety naszej parafii, by były podobne do Maryi. Wczoraj żeśmy się przypatrywali Bożej miłości i tajemnicy małżeństwa i rodziny, bo każde małżeństwo i rodzina ma być oparte na Bożej miłości, jeśli małżonkowie, rodzice i dzieci chcą być szczęśliwi. A dzisiaj patrzymy na mężczyzn. Ich obejmujemy szczególną modlitwą i chcemy popatrzeć na kryteria dojrzałości mężczyzny. Dla tu obecnych mężczyzn jest to potrzebne, by stawali się jeszcze bardziej szlachetnymi. A dla kobiet jest też potrzebne, by wiedziały, w czym pomagać mężczyznom, a w czym czasami też upominać. Więc wszystkim taka refleksja na temat dojrzałości mężczyzny jest potrzebna. Otóż wzorem dla mężczyzn może być święty Józef, niezwykły mężczyzna, mąż Maryi, najbardziej niezwykłej kobiety i obrońca jej, a jednocześnie Bożego Syna, Jezusa Chrystusa. Nie jest łatwo być szlachetnym mężczyzną, bo my mężczyźni jesteśmy mniej wrażliwi, trzeba to uznać, mniej wrażliwi niż kobiety na Boga, na człowieka, na relacje międzyludzkie. Pewnie się czujemy w świecie przedmiotów, łatwiej coś produkujemy niż kobiety, łatwiej nam jechać, kierować samochodem, no i robić różne rzeczy, uprawiać różne dyscypliny sportowe. Natomiast trudniej nam jest się znaleźć w relacjach międzyludzkich. I dlatego, mówiąc tak z uśmiechem, żeby kobieta mówiła o Bogu, to wystarczy, że jest kobietą. A żeby mężczyzna mówił o Bogu, to trzeba go zamknąć na 6 lat w seminarium duchownym i jeszcze się nawet po tym wstydzi, mówiąc z uśmiechem, ale coś w tym jest. Kobiety są bardziej wrażliwe na świat osób, lepiej sobie w tym świecie radzą, a świat osób to świat też Boży, a my mężczyźni nawet nieraz osoby traktujemy jak rzeczy, zamiast jak osoby kochane, bezcenne, które mamy chronić. I dlatego tym trudniej o dojrzałość, taką wielką, piękną dla nas mężczyzn. Więcej chyba dało się wymienić kobiet, które nam imponują, niż mężczyzn. No mówię to z pokorą całą, będąc mężczyzną. Ale tym bardziej trzeba mówić o kryteriach dojrzałości mężczyzny i patrzeć na wzorce, które potwierdzają, że jest możliwe być niezwykłym mężczyzną. Dzisiaj liturgia nam przypomina o dwóch postaciach apostołów, o Filipie i Jakubie, którzy życie oddali za Chrystusa. Szlachetni, święci, odważni w dobru mężczyźni. W pierwszym czytaniu słyszeliśmy słowa świętego Pawła, świadomego, że jest bardzo dzielnym świadkiem Chrystusa, też oddał życie za Niego. No i patrzymy w sposób szczególny na świętego Józefa, który jest dla nas tutaj no, rzeczywiście niezwykłym wzorem mężczyzny. W czym się wyróżnia święty Józef? Czego nas uczy? Otóż pokazuje nam święty Józef trzy niezwykłe cechy mężczyzny. Mianowicie jest przyjacielem Boga, jest wspaniałym wsparciem dla kobiety i jest nieustraszonym, wiernym obrońcą dla dzieci. Dla mężczyzny, w sercu mężczyzny jest Bóg, kobieta, dziecko. To jest prawdziwy mężczyzna. Bóg, kobieta i dziecko. To jest ta trójca, dla której mężczyzna potrafi życie oddać, jeśli jest prawdziwym, Bożym, szlachetnym mężczyzną. Taki był święty Józef, niezwykle związany z Bogiem. To dlatego wybrała go Maryja. Powtórzmy, ta najbardziej niezwykła kobieta na swojego męża. Wiedziała, kogo wybiera. Świętego, Bożego człowieka, który w każdej sytuacji kierował się Słowem Bożym. Posłuszny Bogu, także w sytuacjach, które się wydawały po ludzku nie do rozwikłania. Kiedy Maryja, jestem pewien, że Maryja pierwsza powiedziała Józefowi, że oczekuje narodzin dziecka. Nie czekała, że anioł to powie Józefowi. Była przecież małżonką już jego, chociaż nie zamieszkali razem. I Józef uwierzył jej. że ona stanowi część teraz niezwykłej historii, że stanie się matką samego Syna Bożego w ludzkiej naturze. Nie wiedział, co teraz robić w tej sytuacji. Czy jeszcze jest jakieś miejsce dla niego przy tak niezwykłej kobiecie? I anioł Boży go upewnił. Tak, jest miejsce twoje przy tej niezwykłej kobiecie. Nie bój się przyjąć Marii do twojego domu jak małżonki. Wielkie rzeczy się w niej dokonują. Można by tak po ludzku powiedzieć, interpretując słowa anioł, ale ty też, Józef, jesteś wielki i masz prawo być w tej wielkiej historii, w centrum, bo jesteś bardzo zaprzyjaźniony z Bogiem i jesteś wspaniałym, szlachetnym, czystym i wiernym mężem i będziesz świetnym opiekunem dla Syna Maryi i Syna Bożego. I tak się stało. I tacy powinni być właśnie mężczyźni, podobni do Józefa, a więc bardzo zaprzyjaźnieni z Bogiem, modlący się, nie wstydzący się swojej pobożności, swojej uczestnictwa w Eucharystii regularnego, w każdą niedzielę święto, nieraz i częściej, nie wstydzący się klęknąć do modlitwy z całą rodziną, czy do konfesjonału, aby się wyspowiadać, uczestniczący w procesjach, w misjach, w rekolekcjach, mówiący w każdym miejscu i w domu i poza domem, że dla nich Chrystus jest Panem życia i tym, którego wolę chcą pełnić. A z drugiej strony dojrzały mężczyzna wręcz jest dumny z tego, że jest obrońcą kobiet i dzieci. Wręcz jest z tego dumny. Ani nie ma kompleksu z tego powodu, że bardzo kocha, ani nie ma kompleksu, by o tym mówić. Nie wstydzi się, bo prawdziwy mężczyzna nie wstydzi się tego, co dobre i co dobrego on czyni. Wstydzi się zła, wstydzi się słabości, natomiast nie wstydzi się dobra i tego, co w nim jest Boże i dobre. Jest więc tym, który bardzo kocha ludzi tej ziemi, powtórza zwłaszcza swoich bliskich, a najbardziej żonę, najpierw mamę, potem narzeczoną, żonę, córki. Wie, że w sposób szczególny jest potrzebny kobietom jako ich niezawodny obrońca. Na wzór świętego Józefa, na wzór Jezusa. I dojrzały mężczyzna umie okazywać miłość w sposób nie tylko ofiarny, mądry, wierny, stanowczy, ale to jest sposób widzialny. Bo tego nas uczy Jezus. Ten, który jest najdoskonalszym wzorem każdego mężczyzny, wręcz ideałem. Otóż Jezus okazywał miłość w sposób widzialny. Dlaczego? Bo przez fizyczną obecność, poprzez fizyczną pracowitość i poprzez fizyczną czułość. Obecność, pracowitość, czułość. Tak okazywał miłość Jezus. Od świtu do nocy obecny dla ludzi, do których przyszedł. Od świtu do nocy zapracowany, chodząc od miasta do miasta, od wioski do wioski, uczący, upominający, uzdrawiający, odwiedzający, czyniący wszędzie dobro. I niezwykle czuły. Nikt w historii ludzkości nie był tak czuły jak Jezus. Okazywał czułość i dzieciom, i dorosłym, i kobietom, i mężczyznom. I dobrym, i złym, i jeśli ci źli się nawracali i stawali dobrymi. Nawet gdyby wcześniej byli wielkimi grzesznikami. Podobnie było z Józefem. Jego miłość wierna, ofiarna i cicha była bardzo widzialna. Był obecny dla Maryi Jezusa, był niezwykle pracowity i niezwykle czuły. I taki ma być każdy dojrzały mężczyzna. Czyli po pierwsze fizycznie obecny dla tych, których kocha. Tyle miłości, ile obecności. To się oczywiście odnosi także do nas, księży. Na tyle kochamy was, parafian świeckich, na ile mamy dla was czas. Jak trzeba, od świtu do nocy. Jak mąż i ojciec, od świtu do nocy. Tyle miłości, ile obecności. Kochający mąż i kochający ojciec może nie mieć czasu na kolegów, na hobby, na bar, na wędkarstwo czy inne tam zainteresowania, na telewizję, ale ma czas dla żony i dzieci. Dla bliskich zawsze znajdzie czas. Jak trzeba, całą noc rozmawia na przykład z dorastającą córką czy z dorastającym synem, którzy mają jakieś trudności czy wątpliwości. Ma taką siłę. Jest fizycznie obecny. Ci mężczyźni, z których jestem dumny, z moich rodzin zaprzyjaźnionych, takich, o których wręcz z podziwem książki piszę, powieści, Anioł Radości czy Pajęcznik Perełki, to akcja jest przeze mnie wymyślona, natomiast nałożona na rzeczywiste rodziny moich przyjaciół, po to, żeby ich pokazać im, że się nimi ogromnie cieszę i mam odwagę o tym mówić publicznie. bo zasługują na wsparcie. Otóż ci panowie z tych domów wracają, jak ja to mówię, z miłością i z radością, z dumą, na łeb, na szyję do domu. Po pracy nikt ich nie zatrzyma. Jak ktoś tam zapyta, no co tam, słuchaj, sąsiedzie, wszystko dobrze. I biegną do swoich bliskich, bo kochają. Jeden z tych panów, których podziwiam, pracuje na kolei. Dawniej jeździł pociągami, no to miał taki tryb życia, jaki musiał mieć. A kiedy przeszedł właśnie po to, żeby być więcej w domu z rodziną, kiedy przeszedł do naprawy taboru, tam się zatrudnił, poprosił kierownika tam swojego, żeby przychodzić na 6 już do pracy, zamiast na 7 rano, żeby już o 14:40 być w domu, mimo że dojeżdża kilkanaście kilometrów, kiedy dzieciaki dorastające wracają do domu, a chce być już razem z nimi. Wstaje około 4 rano, w środku nocy prawie, ale właśnie z miłości do bliskich. Jest obecny, nie ma czasu na telewizję, nie ma czasu na kolegów i na hobby, ale dla swoich bliskich ma czas. Fizyczna obecność. Powtórzę zasadę, tyle miłości ze strony mężczyzny, ile obecności dla bliskich. Kobiety są z definicji obecne od świtu do nocy. Nie trzeba tego przypominać. Nam, panom, mężczyznom trzeba to przypominać. Po drugie, mężczyzna, który kocha na wzór Jezusa, na wzór świętego Józefa, jest nie tylko obecny w życiu bliskich, ma czas dla nich, jest pracowity. To chyba najprostszy sprawdzian, taki bezpośredni sprawdzian dojrzałości mężczyzny. Dojrzały mężczyzna, kochający, to ktoś pracowity. To ktoś mający władzę nad sobą, to wolny od uzależnień, wolny od panujący nad lenistwem. Lenistwo może przychodzić, pokusy, że tak powiem, ale panuje nad tym ktoś pracowity. To jest najprostsze sprawdzian. Kiedy ktoś tam z dziewcząt czy studentek mi mówi o swoim chłopaku, pytam się, czy jest pracowity. No, proszę księdza, no z tym to właśnie najtrudniej. Ma dużo fajnych nawet cech, ale no, jest leniwy, z pracowitością ma problemy. Mówię, daj sobie z nim spokój. Nie będzie kochał. Mężczyzna, który nie jest pracowity, nie jest w stanie kochać. Może romansować, tak, ale nie jest w stanie kochać. Jest w stanie tylko rozczarować. Mówię tak nieraz z uśmiechem, jak tej dziewczyny nie jestem w stanie przekonać, tak, żeby ją troszkę zmotywować do myślenia. Mówię, wiesz co, przedstaw tego twojego chłopaka twojej najgorszej koleżance, niech ona cierpi, a nie ty. Oczywiście mówię z uśmiechem, bo żadnej dziewczynie nie życzę takiego chłopaka, a potem męża, który jest leniwy, bo taki nie jest w stanie kochać. To znaczy jego lenistwo jest najlepszym dowodem, że nie kocha. Natomiast mężczyzna, który kocha, jest bardzo pracowity. Praca mu się pali w rękach, jak to się mówi. Kiedy podziwiam tych mężczyzn, których właśnie podziwiam i mówię, no podziwiam twoją pracowitość. Moją pracowitość, księże Marku, co ja? No ja normalnie żyję. No. Idę o świcie do pracy, potem wracam do domu, jestem dla bliskich. Ja nawet nie zauważam, że coś robię. Bo ten, kto kocha, to nawet nie zauważa, że pracuje. A ten, kto nie kocha, to przy najmniejszym wysiłku się czuje męczennikiem. Praca dla kogoś, kto nie kocha, staje się nieznośnym ciężarem. Najlżejsza nawet praca. I nawet jak znajdziemy komuś takiemu pracę, wszystko zrobi, żeby go natychmiast z pracy wyrzucili. Nie jest w stanie pracować, bo nie kocha. Nie ma miłości bez pracowitości, natomiast praca, kiedy ktoś nie kocha, staje się, powtórzę, nieznośnym ciężarem. Niewyobrażalnym ciężarem. To właśnie dlatego coraz więcej, zwłaszcza młodych mężczyzn, jest bezrobotnych. Nie tylko dlatego, że nie ma miejsc pracy, ale niektórzy są bezrobotni dlatego, że się do żadnej pracy nie nadają, bo nie kochają. A więc kto kocha, jest bardzo pracowity i po trzecie jest bardzo czuły. Bardzo czuły. Kiedy o tym mówię, to wielu mężczyzn sobie robi rachunek sumienia. Niektórzy mi na głos mówią, proszę księdza, no tu mam trudności. Staram się kochać moich bliskich, staram się być obecny, mieć dla nich czas i dla żony, dla dzieci, staram się być pracowity, ale najgorzej jest z czułością. No przyznaję, nie okazuję czułości, jestem taki sztywny, ale to nie moja wina. Wie ksiądz, moi rodzice byli tacy sztywni, w moim domu, jak byłem dzieckiem, nie było takiej czułości, no i ja się tego nie nauczyłem, no trudno. Ja mówię, mężczyzno drogi, jak zaczniesz naprawdę kochać, to będziesz czuły. Nawet tego nie zauważysz. Tylko zacznij kochać. I to mocno. I to mocno. Tutaj mi się kojarzą słowa z poezji księdza Twardowskiego. Zapomnij, że jesteś, gdy mówisz, że kochasz. Jezus to powiedział jeszcze mocniej. Człowieku, zaprzyj się samego siebie, jeśli chcesz być moim uczniem, czyli kochać jak ja. Zaprzyj się samego siebie, czyli mówiąc naszym współczesnym językiem, zapomnij o sobie. Nie skupiaj się na sobie, na twojej historii, na twoim wychowaniu, na tym, czego cię ktoś nauczył, a czego nie nauczył, tylko zacznij kochać. Skupiaj się na osobach, które chcesz kochać i natychmiast się nauczysz być czułym. Między innymi czułym. Obecnym, pracowitym i czułym. Tylko zacznij kochać. Jak ktoś zaczyna kochać, to wszystko umie. Ten, kto kocha, wszystko umie. Ten, kto nie kocha, niczego nie umie. Nawet jakby dostał świetne wychowanie, wykształcenie, jeśli nie kocha, czy przestał kochać, to tak postępuje, jakby niczego nie umiał. Bo miłość jest podstawą wszystkiego, co dobre. A brak miłości jest początkiem wszystkiego, co złe. Teraz, moi drodzy, oczywiste jest, zdajemy sobie sprawę tutaj obecni i nieobecni, że taki mężczyzna, o którym tu mówimy, podobny do Józefa Świętego, czy wręcz do Jezusa, zaprzyjaźniony z Bogiem, będący niezawodnym wsparciem dla kobiety, dla dzieci, tym, który kocha w sposób taki widzialny, przez obecność, pracowitość, czułość, no, że to jest trudne do osiągnięcia dla nas mężczyzn, ten wspaniały ideał i że no, wielu mężczyzn nie dorasta, czy dorasta z trudem, powoli, za powoli. Otóż tutaj jest zadanie nas mężczyzn, żebyśmy stawiali sobie wymagania. Nikt za nas nie stanie się wspaniałym mężczyzną. To musi być nasz wysiłek, czujność, dyscyplina, praca nad sobą, ale też rola kobiet. Ale też rola kobiet. Kto jest pierwszym wychowawcą mężczyzny? Kobieta. Kiedy rozmawiam z feministkami, to specjalnie tak wypytuję, tak jakbym udaje, że jestem naiwniak i mówię, tak jakie mają panie cele? No to wtedy mi mówią tak z dumą, no naszym celem jest równouprawnienie, wymuszenie na mężczyznach, żeby nas szanowali i wymuszenie, żeby prawo było takie, które równo traktuje kobiety i mężczyzny. Ja mówię, proszę pani, a kto wychowuje mężczyzn? Kto jest mamusiami? Mężczyźni czy kobiety? Przecież to wy wychowujecie mężczyzn. To od was zależy, jak nas wychowacie. To nie zależy od konstytucji, od prawodawstwa, tylko od was, jak nas wychowacie. Jeżeli, droga pani, nie wychowała pani żadnego syna, albo wychowała pani źle, no to zostaje pani kowalka z tym synem czy z innymi mężczyznami, których inne kobiety nie wychowały. A jeśli wy, kobiety, wychowacie nas szlachetnie, to będziemy nie tylko szanowali wasze prawa i równo traktowali, tylko będziemy was, kobiety, traktowali lepiej jak nas, mężczyzn. Tylko trzeba, żeby kobiety nas w tym duchu wychowały, czyli porządnie, na porządnych, wrażliwych mężczyzn, którzy szanują kobiety i dzieci. A więc tutaj apel do kobiet, wychowujcie solidnie waszych mężczyzn, waszych synów, potem waszych narzeczonych, potem waszych mężów, waszych tatusiów, waszych dziadków, bo mężczyzna, jak każdy człowiek, może się rozwijać aż do śmierci doczesnej. Nie ma granic w rozwoju. I tutaj takie konkretne wskazanie na koniec, krótkie, mianowicie najpierw apel do żon. Kiedy zauważacie, że mąż zaczyna być choćby w lekkim kryzysie, przestaje okazywać miłość, o tym żeśmy sobie wczoraj mówili, to już jest znak kryzysu. Jeszcze nie krzywdzi formalnie, ale już krzywdzi tym, że nie okazuje miłości, a przecież miłość ślubował. To sporo kobiet robi taki błąd, że nic o tym nie mówi mężowi, udaje, że tego nie widzi i zaczyna, mówiąc tak z uśmiechem, nadskakiwać jeszcze mężowi. Jeszcze stara się lepiej gotować taka żona, jeszcze czyściej sprzątać, jeszcze ładniej wyglądać, jak mąż wraca i tak się do niego przymilać, mówiąc tak pozytywnie, z uśmiechem życzliwym, ale mąż co wtedy czuje się? No, nagradzany za zło. Coraz później wraca, coraz bardziej lekceważy żonę i dzieci, coraz mniej w domu pomaga, a żona jeszcze jest dla niego milsza niż była dotąd. No to on jeszcze bardziej będzie złym mężem, skoro jest za to wynagradzany. A więc zadaniem żony jest wtedy powiedzenie twardo mężu, co się z tobą zaczyna dziać. Ślubowałeś miłość, a postępujesz inaczej. A co, przecież cię nie biję, żono, przecież cię nie zdradzam. Ale co mi ślubowałeś, że nie będziesz mnie bił i zdradzał, czy żebyś mnie kochał? No, że będę kochał. No to kochaj, okazuj miłość. Ostatnio zacząłeś coś się zaniedbywać. A więc, drogie panie, interweniujcie szybko, twardo, stanowczo, a jak mąż zaczyna wchodzić w poważny już kryzys, Czy to dlatego, że nie było reakcji waszej wcześniej, czy mimo reakcji waszej wchodzi mąż w kolejne fazy kryzysu i staje się, na przykład ma problem z alkoholem, z hazardem, czy z przemocą, no to trzeba się już bronić wtedy bezwzględnie stanowczo, jak nie ma wyjścia, do wezwania policji włącznie. Do wezwania policji włącznie. Mówiłem wczoraj w refleksji, że Jezus się przed krzywdzicielami bronił. Poza wyjątkiem w Ogrójcu i na krzyżu, poza tym się cały czas bronił, bo w ten sposób kochał krzywdzicieli. Sprawiał, że nie byli większymi krzywdzicielami niż dotąd. I żona, która się stanowczo broni przed mężem, kocha męża, bo daje mu szansę, żeby nie był większym krzywdzicielem. Więc apel do żon, jak mąż robi coś dobrego i okazuje miłość przez obecność, pracowitość, czułość, mówcie o tym, że to dostrzegacie, dziękujcie, okazujcie tym większą wdzięczność, radość i czułość. Ale kiedy zaczyna błądzić, interweniujcie twardo. I apel do mamuś. Każda mamusia powinna mierzyć podobną miarą męża i syna. Bo często jest tak, że kobiety żalą się na swoich mężów, słusznie, mają rację kiedy w tych konkretnych przypadkach, ale rozpieszczają swoich synów. I nieraz to widzę z bliska, kiedy jakoś łatwiej mi zaobserwować jakąś rodzinę, mam okazję, mówię, proszę pani, słusznie, że pani ma żal do męża, słusznie. Jestem po pani stronie i sam dołączę się do upominania pani męża. Ale co pani robi wobec syna? Przecież pani syn już teraz, mając 12 lat czy 20, zachowuje się podobnie jak pani mąż, czy jeszcze gorzej, a pani nie reaguje, nie upomina, przeciwnie, jeszcze tłumaczy syna, usprawiedliwia, chroni jakoś tam po swojemu. Przecież pani rozpieszcza syna. I teraz, jeżeli on się zwiąże z jakąś kobietą, to będzie piekło na ziemi dla tej kobiety. Dlaczego pani mierzy podwójną miarą? Wobec męża ma pani wymagania, wobec syna nie. Proszę mieć wymagania też wobec syna. I apel też do dziewcząt, w których się chłopcy zaczynają zakochiwać. Także tłumaczę to waszym, drodzy rodzice, córkom czy wnuczkom. Jeżeli chłopak się zakochuje, dziewczyno ma szansę stawiać mu wielkie wymagania. Bo wtedy jest od ciebie zależny. Jak dziedziuś od rodziców, jak się bardzo zakocha. Dosłownie, to jest taka zależność. I wtedy masz nad nim władzę. Wymagaj szlachetności, przyjaźni z Bogiem, pięknego języka, żeby żadnych tam jakichś niewłaściwych słów, pracowitości, żeby cię zaskakiwał różnymi znakami życzliwości, troski o ciebie. Stawiaj wymagania. Wtedy masz bardzo dużo osiągnąć. I nie licz na zmianę, na lepsze po ślubie. Mężczyznę można zmienić, czy narzeczonego, czy chłopaka, jeszcze nie wiem, tego narzeczony można zmienić albo przed ślubem, albo nigdy. Albo przed ślubem, albo nigdy. Wszystkie dziewczyny, które sobie zrobiły piekło na ziemi, to są te, które, jak potem się okazuje z rozmów, już przed ślubem widziały jakieś problemy, ale myślały, że ten chłopak się zmieni, czy ten mężczyzna po ślubie. Albo jak się przed ślubem nie zmienia, kiedy jest tobie zakochany, kiedy jeszcze jest niepewien, czy przyjmiesz, czy złączysz się z nim na zawsze, to dlaczego miałby się zmieniać po ślubie? Kiedy patrząc przez wyjście takiego niedojrzałego mężczyzny, już ciebie ma. No to dlaczego miałby się teraz zmieniać? Więc tutaj bądźcie bardzo twarde i stanowcze dziewczęta i nie bójcie się, że taki ktoś, jak będziecie stanowcze i żądający dla siebie miłości i szacunku, to że was opuści. Nie. Właśnie wtedy będzie się wami najbardziej zachwycał. W pierwszym momencie, pierwszego dnia, kiedy zobaczy waszą twardość i wasze upominanie, kiedy zobaczycie wy jego słabości, pierwszego dnia może się udawać, że odejdzie, powiedzieć, no to w takim razie się rozstajemy, ma za wysokie wymagania, ale już drugiego dnia przybiegnie, przeprosi i będzie tym bardziej się tobą zachwycał. Więc bądźcie twarde, dziewczęta, a rodzice wyjaśniajcie to waszym, powtórzę, córkom, żeby się nie bały stawiać twardych wymagań. I zanim słowo podsumowania, to zaproszenie na jutro. Jutro będzie kolejny ważny dzień w naszych misjach. Będziemy się na mszach świętych przypatrywać miłosiernemu Ojcu. Będziemy się uczyć kochać jak miłosierny Ojciec. Spróbuję przeanalizować tak w inny sposób, niż jesteśmy chyba przyzwyczajeni, przypowieść o synu marnotrawnym i o właśnie mądrze, miłosiernie, ale mądrze, miłosiernie kochającym Ojcu. To będzie bardzo ważna refleksja, jak kochać, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, kogoś, kogo trudno kochać, kto nas nie kocha, kto nas próbuje szantażować, że mamy być miłosierni, nawet jak się nie zmienia. A więc jutro bardzo ważna nauka na ten temat w czasie wszystkich mszy świętych, a wieczorem ogromnie zapraszam do udziału w nabożeństwie pokutnym. Przyjdźmy także ci, którzy nie mają potrzeby się spowiadać, bo się w tych dniach już wyspowiadali, czy niedawno. Chodzi o to, o to, żeby przeżyć to nabożeństwo pokutne, posłuchać refleksji na temat pokuty i nawrócenia, czym nie jest nawrócenie i żeby się modlić także w intencji tych, którzy się nie nawracają, którzy może nie wierzą, że mogą otrzymać przebaczenie, miłosierdzie Boże. Więc przyjdźmy niezależnie od tego, czy mamy jutro potrzebę skorzystania z sakramentu pokuty, czy nie. Wszyscy mamy potrzebę uczestniczenia w nabożeństwie pokutnym, w wysłuchaniu refleksji na ten temat. Także ogromnie zachęcam, by być na którejś ze mszy świętych, a potem o 20:00 najlepiej z całą rodziną na nabożeństwu pokutnym. A w tej refleksji podsumujmy sobie to, że mamy wszyscy pomagać, by mężczyźni w naszej parafii byli podobni do świętego Józefa. My mężczyźni stawiajmy sobie wymagania takie, a Panie, pomagajcie nam w tym, byśmy byli bardzo zaprzyjaźnieni z Bogiem i bardzo mocno po męsku kochający swoich bliskich. Amen.